Rozdział 9. Zabójcy założeń. Zbigniew Religa, śmiercionośny wichrzyciel. Czyta Rafał Szczepanik. Na naszym podwórku wodzem był Edek. Przewodził nam, ale nie rządził. Był inny niż większość przywódców, bo nie zakładał, że jako lider jest ważniejszy albo mądrzejszy. Dlatego spędzaliśmy z nim całe dnie na wymyślaniu nowych zabaw, a dziś wiemy, że naszą kreatywność pobudzał brakiem dogmatów, schematów i przede wszystkim założeń. W jednym z poprzednich rozdziałów opisaliśmy przykład banku, który za późno wprowadził bankowość internetową. To były czasy, gdy takie usługi finansowe online dopiero powstawały. Jeden z menedżerów tego banku stwierdził wówczas: nie da się robić przelewów przez internet, bo nie ma jak ich odręcznie podpisywać. Założenie, że ktoś będzie podpisywać potwierdzenie przelewu rysikiem na ekranie, jest przecież nierealne. Ilu ludzi ma ekran z możliwością pisania rysikiem? Tak twierdził ówczesny menadżer, a ty się pewnie teraz uśmiechasz, bo sam nie zrobiłbyś takiego błędu. Na pewno nie brniesz nigdy w tak fałszywe założenia? No to sprawdźmy. Odpowiedz możliwie szybko na następujące pytanie. W jakiej temperaturze wrze woda? Na konferencji Wyzwania HR Pracuj.pl zadałem to pytanie ponad 100 menadżerom i specjalistom HR. Większość z nich to nie fizycy oczywiście. Ale pewnie każdy skończył szkołę i mimo to większość odpowiedziała: woda wrze w 100 stopniach. Ty też tak odpowiedziałeś? Wyobraź sobie teraz, że jesteś prezesem firmy produkującej czajniki i garnki. Zbudowałeś tę firmę od podstaw, więc uważasz się za autorytet w branży i dlatego zakładasz, że zwykle w tematyce gotowania wody masz rację. Jeśli wmówisz załodze, że woda wrze w 100 stopniach, to nikt z Twoich pracowników nie wynajdzie na przykład szybkowaru. Bo szybkowar to po prostu garnek, w którym woda wrze w około 130 stopniach, dzięki wysokiemu ciśnieniu pod pokrywką. Do wrzenia przecież dochodzi w wyższej temperaturze, a produkty szybciej się gotują. Temperatura wody zależy od ciśnienia, temperatura wrzenia oczywiście. Nie pluj sobie w brodę, jeśli dałeś się wkręcić. To nie dlatego, że jesteś głupi. To tylko zwykłe schematy w naszych głowach. Budujemy swoje opinie i osądy w oparciu o założenia z przeszłości, o przyzwyczajenia albo utrwalone w nas dogmaty, jak te 100 stopni. A czasem sami te dogmaty w swojej głowie tworzymy. Henry Ford powiedział kiedyś: damy klientom każdy kolor samochodu, jakiego pragną, pod warunkiem, że będzie to kolor czarny. W swojej głowie stworzył schemat. Kolor jest nieważny, a mając tylko jedną barwę, obniżam koszty produkcyjne, mogę sprzedawać taniej, czyli zbudować samochód, który lepiej zadowoli klienta ceną. To właśnie dzięki dogmatom i schematom Ford utracił pozycję lidera rynku. W końcu stracił ją na rzecz General Motors, bo Chevrolety można było kupić w wielu kolorach i odmianach. Czasem zamiast dogmatu nasze myślenie blokuje też osoba z pozycją silnego autorytetu. Może to być konserwatywny profesor, doświadczony inżynier, ekspert. Jeśli reprezentuje myślenie fachowe, ale jednak konserwatywne lub tradycyjne, albo po prostu obawia się zmian, może swoją silną pozycję wykorzystać do zatrzymania innowacji albo całego procesu kreatywnego. Niepodobny się nie podoba. 3 lata potem, jak założyliśmy Pracuj.pl, jako zarząd firmy stanęliśmy przed barierą rozwojową. Nie wiedzieliśmy, jak poszerzyć nasz rynek. Jak sprzedawać nasze zaawansowane technicznie produkty nie tylko do wąskiej grupy wielkich korporacji, ale szeroko, każdemu pracodawcy, także mniejszym firmom. Do tamtego zresztą momentu nasz rynek był dochodową, ale jednak bardzo wąską niszą. Mimo wielu prób nie udawało nam się tej niszy poszerzyć. Żaden z 6 wspólników i zarazem menedżerów firmy nie wymyślił tutaj niczego przełomowego. A mimo to w kolejnych 3 latach staliśmy się liderem rynku w skali ogólnopolskiej, a nie niszowej. Sposób, w jaki to zrobiliśmy, najpierw słodki błąd, a potem gorzki sukces, był dla nas jedną z największych lekcji biznesu. Nasze ówczesne doświadczenia sprzedażowe były znikome. 6 20-kilkuletnich wspólników, z których każdy od czasu do czasu odwiedzał swoich klientów. Uznaliśmy więc, że zatrudnimy lepszego od nas fachowca. To miał być pierwszy w historii firmy menadżer zatrudniony z zewnątrz. Po licznych rozmowach i selekcji wielu kandydatów wybraliśmy w końcu Gosię. Miała doświadczenie w kierowaniu zespołem handlowym i w nowych technologiach, po których mogła przyjść do nas z pewną wiedzą nie tylko jak sprzedawać, ale też jak zbudowany jest nasz techniczny produkt. A my po kilku rozmowach czuliśmy, że myślimy podobnie i nadajemy na tych samych falach. No i rzeczywiście, przez kolejny rok z Gosią pracowało nam się znakomicie. Tak dobrze, że nie było ani konfliktów, ani problemów, co było aż pewnym zaskoczeniem. Poza jednym małym minusem. Sprzedaż wzrastała zdecydowanie zbyt wolno. Miła, przyjemna i mało skuteczna współpraca z Gosią. Gdy rozważaliśmy w końcu, co zmienić, na horyzoncie pojawił się Bartek. Pracował u naszej bezpośredniej konkurencji i miał tam wymierne sukcesy. Zaczęliśmy z nim rozmawiać, bo jego aktualne wyniki sprzedażowe u konkurencji dawały nadzieję, że może i u nas doprowadzić do przełomu. Jednak po kilku rozmowach z nim doszliśmy do wniosku, że nie chcemy z Bartkiem pracować. Nie pasował do nas osobowościowo, nie pasował sposobem patrzenia na świat, nawet stylem komunikowania się. Czuliśmy, że się nie dogadamy. A potem dotarło do nas, że może właśnie o to chodzi, że Bartek nam się nie podoba, bo nie jest podobny do wszystkich 6 wspólników. I może to właśnie jego inność sprawia, że nadaje się do zarządzania sprzedażą. Może wpadnie na to, czego nikt z nas 6 nie wymyśli. Bo mając podobne doświadczenia i podobne myślenia, my robimy podobne, błędne założenia. Zatrudnienie Bartka było jedną z trudniejszych emocjonalnie decyzji w menedżerskiej karierze każdego z nas. Czuliśmy duży dyskomfort. Teraz na posiedzeniach zarządu i w codziennej współpracy nie będzie już takiej atmosfery, zgodności i relacji. Zaufanie i otwartość trzeba będzie sobie od nowa zbudować. No i rzeczywiście tak się stało. Rozmowy z Bartkiem były trudne, czasem apodyktyczne, często sporne. Bartek stał się nie tylko szefem zespołu, handlowego oczywiście, ale przede wszystkim został kimś, kogo nazywamy zabójcą założeń. Zabijał nasze dogmaty dotyczące procesu sprzedażowego, strategii handlowych, myślenia o technikach sprzedaży, pracy z klientami. Rozprawiał się z naszymi schematami o polityce cenowej, o kompetencjach handlowców, o systemie prowizyjnym, wynagradzaniu w sprzedaży. Dotychczas nasze założenia sprawiały, że żyliśmy sobie w swoistej strefie komfortu. A Bartek udowadniał nam, że skuteczne rozwiązania sprzedażowe są daleko poza tą strefą. To nas oczywiście wkurzało, ale wyniki pokazały, że to Bartek miał rację. Dziś grupa Pracuj.pl to około 1000 pracowników. Duża część z nich, kilkuset, to handlowcy. A Bartek, choć już nie jest jednym z menadżerów, już odszedł z firmy, nie jest też jednym z założycielem firmy, to jednak przez te lata, które pracował z nami, dzięki tym latom może sobie śmiało przypisać tytuł jednego z ojców sukcesu Pracuj.pl. Bartkowi się udało, choć w naszym gronie wówczas już 7 menadżerów był samotnym strzelcem. W tym sensie, że 6 osób się z nim nie zgadzało i on solo promował pewne koncepcje. Mógł działać sam, bo my, mimo emocjonalnego jednak oporu, na poziomie racjonalnym staraliśmy się, nawet wbrew własnym emocjom, pomóc mu. Nie narzucaliśmy niczego. Samo ograniczyliśmy się, kiedy chodziło o strategię handlową, otwarcie mówiliśmy o obawach. Ale jednak w większości firm zabójca założeń nie będzie miał tak łatwo, bo natrafi na realny opór wobec kontrowersyjnych pomysłów, ktoś będzie kwestionował jego ideę, na siłę podtrzymywał status quo. Często będzie wolał się poddać i schować do szuflady swoją nowatorską, ale niepopularną ideę, tylko po to, by jako zabójca założeń, no właśnie, nie mieć tego wizerunku i nie narazić się innym. Nawet wielki Mikołaj Kopernik przez lata odmawiał ujawnienia swojego odkrycia, że Ziemia kręci się wokół Słońca. Obawiał się krytyki. Przez 20 lat ukrywał swoje dzieło i pokazywał tylko kilku osobom. Nawet gdy otrzymał wsparcie od jednego z ważnych kardynałów, nie upublicznił swojego dzieła. W końcu jeden ze znajomych Kopernika, profesor matematyki, opublikował wyniki badań bez zgody samego Kopernika. Gdyby nie to, obawa wygrałaby z geniuszem, a świat nie wiedziałby o Koperniku. Jeśli masz takiego pracownika w swoim zespole, to być może jest to Kopernik niezwykle genialny, ale niewystarczająco odważny, by stać się zabójcą założeń. Trudno o lepszy dowód na to, jak ciężko być kontrowersyjnym innowatorem w pojedynkę. Dlatego lepiej jest zbudować w firmie całą drużynę zabójców założeń. Działając razem będą się wspierać i uzupełniać. Religa. Nielubiany odmieniec. Kto powinien trafić do tego elitarnego grona snajperów ostrzeliwujących dogmat po dogmacie? Jest kilka cech, które powinni spełniać potencjalni chętni do zespołu zabójców założeń. Przede wszystkim muszą być to osoby, które mają zdolność patrzenia na świat inaczej niż większość załogi. Często mają przez to łatkę niezbyt lubianych odmieńców. Kwestionują oczywistości, chcą wszystko robić inaczej, podważają to, co akceptuje większość. Czasem nie potrafią tego wyrazić empatycznie i konstruktywnie. Mimo to warto ich słuchać, nawet jeśli nie wyrażają się w taki przyjazny sposób. Jeśli myśli przedstawiam kontrowersyjnie, wciąż skupiajmy się na treści, a nie na formie tych myśli. Potrzeba im po drugie niekonformistycznego podejścia i odwagi w jego wyrażaniu. Szukamy osób, które nie tylko widzą świat inaczej, ale też nie chowają tego dla siebie. Asertywność w wyrażaniu swoich poglądów jest tu bardzo ważna, bo co nam z osoby, która co prawda ma inne pomysły, ale nigdy nikomu o nich nie powie. Po trzecie, dobrze, jeśli te osoby mają pewną wiedzę o biznesie i produkcie. Nie za długie doświadczenie, bo to rutyna, ale też brak wiedzy może im przeszkadzać. Szukamy też osób jednak konstruktywnych. Nie takich, którzy tylko mówią, to nie działa dobrze, ale również mówią, proponuję zmienić to i tamto, by działało lepiej i zróbmy to tak. Szukamy więc kreatorów, a nie narzekaczy. Na koniec, jako zespół powinni być zróżnicowani osobowościowo, wiedzą fachową, podejściem do życia i w każdym innym wymiarze. Potrzebujemy tylko raptem kilku osób, za to wzajemnie dobrze się uzupełniających. Zróżnicowanie powinno dotyczyć w ogóle też osobistego stylu innowacyjności. Jedni z nas są lepszymi optymalizatorami, a inni mają talent do wymyślania kreatywnych produktów. Jedni wynajdują nowe szanse rynkowe, a inni rozwiązania dla problemów technicznych. W rozdziale Bank Błędów opisaliśmy twórcę Segwaya, Dana Kamena. Segway był porażką rynkową, ale wcześniej Kamen odnosił przecież sukcesy jako autor innych produktów i to naprawdę genialne. Opracował przecież pierwszą przenośną pompę infuzyjną. Zrobił to, gdy jego brat, lekarz, poskarżył mu się na brak mobilnego urządzenia pozwalającego pacjentom leczyć się w domu, a nie w szpitalu. Potem Kamen skonstruował innowacyjny aparat do dializy nerek na zamówienie firmy Baxter Healthcare. Dlaczego więc po takich sukcesach poniósł porażkę z Segwayem? Ponieważ Kamen to mistrz rozwiązywania problemów technologicznych, które rozpoznali inni. Nie zna się natomiast na dostrzeganiu szans i zagrożeń rynkowych. A tworząc Segwaya, nie robił tego jako zleconego projektu technicznego. Chciał raczej samodzielnie od podstaw wytworzyć nowy trend rynkowy. Coś, na czym się nie zna. Kamen jest przykładem geniusza innowacji technicznej i jednocześnie kiepskiego innowatora rynkowego. By odnieść sukces komercyjny, powinien pracować w zespole z innowatorem lepiej czującym potrzeby klientów. Skąd mamy wiedzieć, jaki talent innowacyjny ma dana osoba? No, można to sprawdzić za pomocą kwestionariusza Barometr Innowacyjności, który znajduje się w trzeciej części książki. Nie jest ona częścią audiobooka, ale zapraszamy do pobrania pliku PDF czy e-booka. Dobrymi zabójcami założeń często są osoby, które nie mają dominującej potrzeby bycia lubianym. Motywacje czerpią z wyzwań, z możliwości wpływania na zmiany w firmie, a nie z relacji z innymi. Chcą być postrzegani jako twórczy, przełomowi, skuteczni, ale niekoniecznie sympatyczni. Bo zabójcy założeń rzadko są lubiani. Nawet jeśli wymyślą dodatkowy produkt, nawet jeśli zrobimy wokół tego pozytywny szum, to i tak będą postrzegani jako odmieńcy. Zbigniew Religa jako kardiochirurg przez wiele lat był w środowisku medycznym oceniany jako wichrzyciel. A gdy rozpoczynał pracę, przeszczepy serca były nawet wśród lekarzy postrzegane jako ingerowanie w boskie tabu życia. Profesorskie autorytety próbowały pod każdym pretekstem wstrzymywać jego pracę. Stawiano mu głośny, ale także cichy, ukryty opór. Dopiero po wielu latach jego walki nastąpił przełom. Czy Religa odniósłby sukces, gdyby jego głównym celem było być lubianym przez kolegów lekarzy? A ten kardiochirurg to przecież idealny przykład zabójcy założeń. Setki z nich musiał uśmiercić, by chorzy na serce nie musieli umierać. W jednym z eksperymentów psychologicznych nauczycieli poproszono o zapisanie imion i nazwisk swoich najbardziej i najmniej lubianych uczniów. Potem mieli scharakteryzować każde zapisane dziecko. Z nagranych wypowiedzi wynika, że najmniej lubiani uczniowie byli nonkonformistami, których główną wadą była chęć samodzielnego ustalania sobie swoich własnych reguł gry. Niechęć do wichrzycieli widać więc nawet w szkole, która przynajmniej w teorii ma uczyć kreatywności. Bez trybu domyślnego. Amerykański ekonomista Michael Hausman dowiódł, że czasem można łatwo stwierdzić, kto jest dobrym kandydatem na zabójcę założeń. Naukowiec ów sprawdzał, dlaczego w jednej z firm niektórzy handlowcy są bardziej innowacyjni od innych, na przykład zgłaszają i wdrażają, co ważne, więcej pomysłów. Analizując ich pracę, wychwycił pozornie absurdalną zależność. Ci najlepsi używali przeglądarek internetowych Firefox i Chrome, a nie Internet Explorer. I mówimy tu oczywiście o czasach sprzed wielu lat, gdzie Internet Explorer był najpopularniejszą przeglądarką domyślną w systemie Windows. Absurdalność tej korelacji między innowacyjnością a przeglądarką komputerową jest tylko pozorna. W systemie Windows wówczas przeglądarka, jak mówiliśmy, była wbudowana domyślnie, Internet Explorer. Prawie 2/3 przebadanych przez Hausmana handlowców używało więc domyślnej przeglądarki. Gdy pytano ich, dlaczego używasz Internet Explorera, a nie lepszego Chroma, byli zdziwieni i nie mieli żadnego argumentu. Żeby jednak mieć Firefoxa albo Chroma, trzeba się było wykazać pewną inicjatywą, pobrać nowy program i uzyskać dla niego często akceptację działu IT. Handlowcy, którzy bez zastanowienia się korzystali z Internet Explorera, w podobny sposób podchodzili też do procesu sprzedaży. Ci, którzy wykazali się inicjatywą, instalowali Firefox albo Chrome, inicjatywę wykorzystywali też w pracy. Oczywiście ten przykład pochodzi sprzed wielu lat, ale pewnie podobne analogie na dzisiejszym oprogramowaniu również dałoby się wykazać. Wniosek? Szukaj pracowników, którzy nie pracują w trybie domyślnym, lecz wypracowali własny sposób pracy. Bo to jest symptom inicjatywy i otwartości na innowacje. Jak dobrze ułożyć pracę zespołu zabójców założeń, by nie podcinać im skrzydeł? Przyda się przestrzeganie 7 poniższych zasad. Po pierwsze, jasno przedstawmy załodze zespół i stawione przed nim cele. Ludzie muszą rozumieć, jaki jest sens pracy tego zespołu, choć i tak musimy akceptować, że zabójcy założeń nadal będą trafiali na opór. Czasem z zazdrości, bo to niby ci lepsi. Czasem z obawy, te ich automatyzacje prowadzą do zwolnień. Albo konserwatyzmu. Tyle lat było dobrze, komu to szkodziło? Po drugie, dajmy tym ludziom czas wolny na obserwowanie i obradowanie. Kreatywne idee nie pojawiają się w pośpiechu. Trzeba mieć trochę czasu na spokojną, bezstresową obserwację, analizę, refleksję i dyskusję. Zabójcy założeń muszą mieć część etatu, by spokojnie obserwować różne procesy produkcji, rozmów z klientami, transportu i dzięki temu wymyślać, co by tu jeszcze można poprawić albo zmodyfikować. A potem również potrzebują trochę czasu i miejsca, by te obserwacje w swoim gronie omawiać i generować nowe pomysły. W jednym z poprzednich rozdziałów opisywaliśmy, jak w 3M wszystkie osoby mają 15% etatu jako swoisty czas wolny na kreowanie pomysłów. Zabójcom warto dać nawet 30% ich etatu. To jest wszak tylko niewielka grupa ludzi. Pozwólmy im, po trzecie, odwiedzać różne miejsca, rozmawiać z różnymi ludźmi, pytać o wszystko. Zabójcy muszą mieć wgląd do innych działów, pomieszczeń, dane, zadawać pytania także osobom stojącym wyżej w hierarchii. Jeśli nie będą mieli danych, to ich praca będzie osadzona w próżni. Po czwarte, odnajdźmy wewnętrzne motywatory zabójców założeń. Potrzebujemy ich wytrwałości, odporności na opór, zaangażowania, lojalności. Za to się nie płaci dodatkowymi pieniędzmi. Po pierwsze dlatego, że pieniądze nie motywują do kreatywności, bo obniżają skłonność do ryzyka. A po drugie, by nie drażnić reszty załogi. Że niby chodzą i się obijają w godzinach pracy, mają wolne, a jeszcze ekstra premie. Najskuteczniejsze, ale i najtrwalsze będzie więc odwołanie się do indywidualnych, wewnętrznych motywatorów każdego z zabójców. Jednego motywować może decyzyjność, innego wolność tworzenia, kogoś prestiż, kogoś perspektywa awansu albo możliwość rozwoju wiedzy. Nagradzajmy więc każdą z tych osób tym, co jest dla niej ważne. Mądrze dobierzmy osobę, której zabójcy założeń zgłaszają swoje pomysły. Najlepiej kogoś ze szczebla zarządu, decyzyjnego, mającego dla nich czas, ale też przede wszystkim otwartego na nowości. Bo konserwatysta, blokujący zmiany, nie sprawdzi się w tej roli. Szukamy entuzjasty innowacji, który jednocześnie sam potrafi też krytycznie myśleć i trzeźwo oceniać zgłaszane idee. A skoro zabójcy często komunikują się apodyktycznie, krytycznie, to osoba pracująca z nimi musi mieć twardą skórę i duży dystans do siebie. Inaczej może poczuć się urażona krytyką albo popaść z zabójcami w osobiste zadrażnienia. Po szóste, dajmy zespołowi poczucie bezpieczeństwa. Skoro nawet Kopernik nie czuł się bezpiecznie, wchodząc na ścieżkę odważnej innowacyjności, to tym bardziej jest to stresujące dla przeciętnego pracownika. Historia uczy, że wielcy wynalazcy wykazywali zwykle odwagę do zaryzykowania, gdy mieli zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Ford uruchomił ryzykowną produkcję pierwszego samochodu, gdy jeszcze miał etat i 2-letnią gwarancję pracy w firmie Thomasa Edisona, gdyby mu się miała jednak podwinąć noga. Legenda głosi, że Bill Gates rzucił studia, by założyć Microsoft. W rzeczywistości wziął tylko roczny urlop dziekański z prawem powrotu na studia. Po siódme, regularnie dzielmy zespół na 2 podgrupy i inicjujmy między nimi akademicką debatę dotyczącą wybranego problemu. W debacie pierwsza podgrupa ma bronić tezy odwrotnej niż druga. Na przykład jeśli obecnie leasingujemy w firmie samochody, jedna podgrupa ma bronić tej koncepcji, a druga ma znaleźć argumenty dowodzące, że leasing jest bez sensu, a lepsze byłaby... tu się mogą pojawić różne pomysły. Taka debata przypominająca nieco spór sądowy to jeden z lepszych sposobów na kwestionowanie każdej rutyny i dogmatu. Do każdej debaty od nowa losujmy składy podgrup, by nie wytwarzać niepotrzebnych, trwałych podziałów czy rywalizacji. Czy jesteśmy ok? Wróćmy jeszcze do Edka i naszej paczki, którą stworzył on na naszym podwórku. Klimat, który stworzył, przeczył często obecnej w firmach zasadzie: znam się, to wiem lepiej, a ty mi młody szczylu nie mów, jak mam pracować. W świecie dzieci ci, którzy wywyższają się lub narzucają swoją wolę, są nielubiani i spychani na margines. Nikt się z nimi nie bawi. W firmach jest inaczej, bo lider potrafi forsować rację siłą władzy, a dorośli często wolą konserwatywny konformizm od kwestionowania status quo, bo się boją zmiany. W ten sposób wszystko zaczyna wpadać w utarte kolejny, z których ciężko jest wyjść. Zabójcy założeń mają od czasu do czasu wszystkim począsnąć. Jednak jest im znacznie łatwiej, jeśli w kulturze organizacyjnej od filozofii ekspert ma rację, bo jest doświadczony, przejdziemy do filozofii, każdy może mieć rację, czasem świeże spojrzenie wygrywa z doświadczeniem. I jeszcze ważniejsze, ten kto ma rację nie jest wygranym, a kto się mylił nie jest przegranym, nie jest winnym, nie można go oskarżać. Psychologowie używają pojęcia postaw życiowych. Ich znajomość pomaga przewidzieć z dużą trafnością, kiedy w firmie stworzy się poczucie równości. Nikt nie jest przegranym. Postawy życiowe opisują, co myślimy o sobie i o innych ludziach. Każdy z nas może mieć dwojakie zdanie o sobie. Może myśleć o sobie, że jest w porządku, nazywa się to jestem ok, lub mieć złe mniemanie o sobie i o swoich umiejętnościach, jestem nie ok. Podobne zdanie może mieć o innych osobach, które mogą być ok albo nie ok. Tak więc nasza opinia o nas samych oraz o innych ludziach może się ułożyć w cztery odmienne konfiguracje. Ja ok, ty nie ok. Ja nie ok, ty ok. Obaj ok i obaj nie ok. W każdej z tych konfiguracji będą panowały odmienne zasady, te pisane i też te niepisane. W poszczególnych zestawieniach postaw życiowych członkowie zespołu, a także pracownicy całej firmy będą mieli inne podejście do siebie, do sensu pracy, do wspierania się i angażowania w trudne przedsięwzięcia. W rezultacie wpłynie to także na innowacyjność, która znajdzie sprzyjające warunki do prawidłowego rozwoju wyłącznie w postawie ja ok, ty ok. Przeanalizujmy, co wydarzy się w każdej z czterech konfiguracji postaw życiowych. Weźmy pierwszą. Ja ok, ty nie ok. To oznacza mój dominujący, autokratyczny stosunek do ciebie. Osoba reprezentująca taką postawę uważa, że jest lepsza od innych. Nie liczy się ze zdaniem pozostałych. Wszystko ocenia przez pryzmat własnych założeń i nie dopuszcza innych do głosu. Nie musi robić tego wprost. Czasem pozoruje współpracę, ale w rzeczywistości nie słucha. Niezależnie od pozostałych opinii i tak będzie robiła po swojemu i żądała od innych dostosowania się. W takiej atmosferze innowacyjność nie może zaistnieć, bo ten, kto uważa, że jest ok, a inni nie są ok, kocha tylko własne założenia, a ci, którzy w jego obecności czują się traktowani jako gorsi, nie mają motywacji do szukania ulepszeń. Nie mają nawet ochoty rozmawiać z królem racji, ponieważ albo go nie lubią, albo się go boją. Dużym utrudnieniem jest to, że osoba dominująca nie zauważa istniejącego problemu, ponieważ jest przekonana, że ma rację i postępuje właściwie. No bo skoro ma rację, to nad czym tu się w ogóle zastanawiać? Osoby, które czują się gorsze od innych, mają postawę życiową ja nie ok, ty ok. Czasem uważają się za słabsze lub mniej warte. Niekiedy wystarczy też, że postawią sobie nadmierne wymagania lub za bardzo obawiają się o utratę wizerunku albo relacji z innymi. Ta postawa charakteryzuje się niepewnością i dużą oległością wobec innych, a więc też zablokowaniem innowacyjności. Nie tylko dlatego, że podsuwając nowy pomysł można się ośmieszyć. Przede wszystkim czynnikiem zabójczym dla innowacyjności jest stosunek ja nie ok do zmian. Skoro ja nie jestem ok, to nie poradzę sobie w nowej sytuacji, więc lepiej za wszelką cenę zachować stare status quo, unikać nowości i zmian. Przykładami postawy ja nie ok to lękliwy prosiaczek i smutny kłapouch z Kubusia Puchatka. Obydwaj się jednak znacznie różnią. Prosiaczek, choć nie bardzo lubi zmiany, walczy, działa, posuwa się powoli do przodu. Natomiast osiołek kłapouchy niezmiennie stoi w miejscu. Jane Elliott w poruszającym eksperymencie pokazała, że niekiedy wystarczy kilka minut, żeby wywołać w kimś poczucie bycia nie okej. Przeprowadziła go w swojej szkole w dzień po zabójstwie Martina Luthera Kinga jako odpowiedź na eskalację rasizmu. Elliot podzieliła dzieci na dwie grupy, niebieskookich i pozostałych. Ci pozostali mieli założyć duże kołnierze, żeby można było łatwo je odróżnić. Po podzieleniu klasy na te dwie grupy, oznaczeniu dzieci o ciemnych oczach kołnierzykami, nauczycielka powiedziała, że dzieci o niebieskich oczach są lepsze, inteligentniejsze i będą się lepiej uczyć. Gdy dzieci o ciemnych oczach zaczęły protestować, badaczka zripostowała, że swoim zachowaniem potwierdzają tylko, że są gorsze. Do końca dnia dzieci z kołnierzem były smutne, bierne albo złe. Tymczasem dzieci nazwane lepszymi były radosne i kreatywne. Widać to było podczas analizy ich rysunków i zabaw. Niebieskoocy nie bawili się z ciemnookimi, dopóki nie doszło do kilku konfliktów. Szybko wywołana postawa "jesteście nie okej" odebrała dzieciom o ciemnych oczach poczucie wartości, radość, motywację, a tym samym kreatywność. Eksperyment Jane Elliott pokazuje, jak ważne jest kreowanie postawy "ja okej, ty okej". Tylko w niej w firmie panuje zdrowa atmosfera, a tym samym poczucie równości i bezpieczeństwa. Nikt nie jest lepszy czy gorszy, każdy ma prawo do wypowiadania swoich opinii i sugerowania nowych rozwiązań. W takiej atmosferze panuje dużo otwartości i wzajemnej akceptacji. To idealne warunki do rozwoju innowacyjności i sprawnego kreowania. Lider rozumie swoją rolę i wie, że jest równorzędnym członkiem zespołu. Wspólnie z grupą pracuje na wynik. Na naszym podwórku opisanym na początku rozdziału tak właśnie się czuliśmy. Byliśmy wszyscy okej i dlatego świetnie się bawiliśmy, a nowym pomysłom nie było końca. Gdybyśmy poprosili dzieci, żeby wskazały, kto z bajkowych bohaterów ma postawę "ja okej, ty okej", to bez wahania wskazywałaby na Kubusia Puchatka, Muminka, jego rodziców albo na Papę Smurfa. Postawa "ja okej, ty okej" nie oznacza, że zawsze wszystkim jest miło jak w bajkowej krainie. Konflikty, napięcia to coś normalnego. Ale traktowane są jako oczywistość i dlatego szybko podejmowane są próby ich rozwiązywania w możliwie najlepszy dla wszystkich sposób. W ostatniej relacji "ja nie okej, ty nie okej" nie ma co prawda konfliktów, ale pozytywna innowacyjność ma niewielką szansę się pojawić. Jeśli wszyscy w zespole uważają się za gorszych, poszkodowanych, pechowych, to bardziej skupią się na narzekaniu niż na szukaniu konstruktywnych rozwiązań. Czasem skierują swoją kreatywność w negatywną nawet stronę. Na przykład jak sprytnie uniknąć wyzwania, jak odsunąć problem na bok, jak schować pod dywan, zająć wygodną, bierną pozycję i trwać w organizacji. A jeśli nawet pod wpływem jakiegoś impulsu zaczną szukać pozytywnych pomysłów, to niska samoocena utrudni im zaprezentowanie swoich koncepcji na forum. Takie osoby będą się bowiem bały oraz uważały, że to, co wymyśliły, jest mało ambitne albo głupie. Magnetyczna wtyczka. Jonathan Paul Johnny Ive jest projektantem i wiceprezesem do spraw wzornictwa w Apple. Jak sam przyznaje, na wiele pomysłów wpadł przypadkowo albo podpatrując ciekawe rozwiązania w innych urządzeniach. Jednak nie byłoby to możliwe bez jego postawy zabójcy założeń. Czasem jego innowacje są tak oczywiste, że nawet się nad nimi nie zastanawiamy. Na przykład, że jeśli mamy wtyczkę i gniazdko, to łączymy je, wkładając coś wystającego, na przykład bolce, w otwory o odpowiednim kształcie. Zasilacz do Apple MacBook Air podważa to założenie. W przeciwieństwie do innych notebooków nie jest wciskany w gniazdko, lecz przytrzymywany magnesem. Wystarczy zbliżyć jego końcówkę do gniazdka i kabel łączący się z nim w trwały, a jednocześnie bezpieczny sposób generuje połączenie. Chodzi właśnie o bezpieczeństwo, by przez nieuwagę, pociągając za kabel, nie strącić MacBooka z biurka albo nie wyłamać wtyczki, bo jeśli pociągniemy przypadkowo, to po prostu magnes puści i spadnie na ziemię tylko wtyczka. Ta innowacja Johnego nie jest zresztą jego oryginalnym pomysłem. Podobne rozwiązanie widział w Japonii i zainspirowany czymś wynalazkiem zaproponował magnetyczne gniazdko. Później podobne pomysły pojawiały się też w innych urządzeniach w wielu różnych odmianach. Wszystkie opierają się na odrzuceniu tego samego założenia, że wtyczka to bolce, a gniazdko to otwory. Zabójcy z pokolenia Y. W 2003 roku grupa przyjaciół zakończyła rejs na pokładzie jachtu Stary wokół Ameryki Południowej. Jacht opłynął przylądek Horn i dopłynął do Antarktydy. Kapitan wyprawy Jacek Wacławski, najmłodszy kapitan, który dopłynął tak daleko, został obsypany nagrodami podróżniczymi i żeglarskimi. 3 lata później żeglarze postanowili zmierzyć się z jeszcze trudniejszym wyzwaniem, z przejściem północno-zachodnim. To niezwykle trudno dostępny i niebezpieczny szlak wokół Arktyki, łączący północne wody Atlantyku i Pacyfiku. Po raz pierwszy pokonany przez Roalda Amundsena. Podczas przygotowań do rejsu pojawił się problem, kto będzie kapitanem. 4 żeglarze z poprzedniego rejsu czuli się na siłach i każdy chciał podjąć się tej funkcji. Jacek Wacławski, Sławomir Skalmierski, Dominik Bac i Tomasz Szewczyk stanęli przed naprawdę dużym dylematem, jak rozstrzygnąć problem, który mógłby przerodzić się w poważny konflikt o prestiż i przywództwo. A potem po prostu zabili założenie, że jacht musi mieć kapitana. Musi, ale niekoniecznie tego samego przez cały czas. Trasa została podzielona na 4 odcinki, na każdym z nich dowodził jeden z przyjaciół. Za wyprawę 4 kapitanowie otrzymali nagrody Rejs Roku 2006, Kolosa 2006, Srebrny Sekstant, tytuły Żeglarza Roku, a cały rejs został wyprawą roku w plebiscycie National Geographic Traveler. Obecnie dość dużo pisze się o tak zwanych pokoleniach Y i Z. To młodzi ludzie, często bardzo kreatywni, którzy mają jednak inny stosunek do pracy i przełożonych niż poprzednie pokolenia. Ich odmienność spędza sens oczu wielu menadżerom, którzy nie wiedzą, jak kreować młodymi pracownikami. Dużym problemem jest m.in. nietypowe traktowanie przełożonych przez młodych ludzi. Potrafią oni drastycznie kwestionować decyzje czy opinie szefa, co oczywiście zwierzchnika bardzo irytuje. Szef nie zauważa wówczas, że tak zwane Y czy Z-ki równocześnie patrzą na nich z szacunkiem w tych kwestiach, w których szef udowodni swoją fachowość. Młodzi ludzie po prostu kierują się autorytetem wybiórczym. Tak samo, jak robią to w gronie kolegów. Dla nich normalną rzeczą jest to, że ktoś z przyjaciół lepiej jeździ na deskorolce niż oni i w tej kwestii patrzą na niego z podziwem. Jednocześnie wiedzą, że oni sami bardziej znają się na przykład na programowaniu, nie muszą więc udowadniać sobie nawzajem, kto jest w czymś lepszy i to także jest przejaw postawy ja okej, ty okej. Dzięki niej Y i Z-ki są mniej zestresowane, bo nie muszą udowadniać swojej pozycji. Jest to jedna z przyczyn, choć nie jedyna, ich dużej innowacyjności. Dobrze więc by było, gdyby szefowie rozumieli, czym jest autorytet wybiórczy, nie bali się go, nie bali się zachowań młodych pracowników i nie karali albo dyscyplinowali ich wtedy, gdy ci wprost, prosto w oczy walą kawę na ławę i mówią, że na przykład szef na czymś się nie zna. Bo pokolenie Y otwarcie kwestionuje, a to idealny kandydat na zabójcę założeń. Są asertywni, wyrażają swoje zdanie wprost, patrzą na świat inaczej, po swojemu. Podsumowanie. Słynny psycholog Carl Jung mawiał, że łatwo jest ludzi oceniać, a dużo trudniej próbować zrozumieć. Jeśli się z kimś nie zgadzasz, warto próbować go zrozumieć, bo zapewne widzi daną sprawę inaczej i mógłby wnieść do niej nowy punkt widzenia. Tam, gdzie się da, nie narzucaj jako szef swojego rozwiązania. Rezultat i satysfakcja będą o niebo lepsze. Promuj w zespole postawę ja okej i ty okej. Zaufanie i szacunek ludzi wobec siebie stworzy atmosferę współpracy i pełniejszego zaangażowania. Określcie jednak najpierw, co to są te zasady, co to znaczy okej, a potem bądźcie czujni i to aktualizujcie regularnie. Doceniaj ludzi, którzy kwestionują aktualne reguły i proponują nowe. A reszcie zespołu, osobom niezadowolonym z postawy tzw. wichrzycieli, wyjaśniaj, dlaczego warto mieć w zespole zabójców założeń. Nie wszystko musi funkcjonować jak dawniej. Założenia przejęte kiedyś dawniej z czasem się dezaktualizują. Tradycja nie jest wystarczającym powodem, by robić coś po staremu.